Dzień dobry Państwu, dzień dobry Zbyszku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Agnieszko.
To są takie powitania z kategorii grzeczne, miłe, nawet powiedziałabym lekko wprowadzające w to, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, bo dzisiaj chcemy porozmawiać o drugiej strukturze osobowości w analizie transakcyjnej nazywanej rodzicem, co nie oznacza, że to jest znowu jakiś element totalnie oddzielny od dziecka, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Natomiast jest to bardzo ważna struktura osobowości, która z jednej strony nas wzmacnia, a z drugiej strony potrafi całkiem nieźle namieszać. Więc zacznijmy od tego, co to jest ten rodzic i kontynuując rozmowę z dziecka, dlaczego on ma znowu dwa wymiary?
Tak, rodzic to jest ten stan naszego ja, który też pozwala nam porządkować rzeczywistość. Na przykład takie formy powitania, jakie dzisiaj na samym początku wystąpiły, tak? On trochę pomaga nam dbać o konwenanse. Bo to jest taka treść, jeśli mielibyśmy popatrzeć na tą treść naszego rodzica, wewnętrzny stan wewnętrznego naszego rodzica, to w treści to jest wszystko to, co myśmy trochę skopiowali od ważnych dla nas osób z dzieciństwa, najczęściej rodziców, ale nie muszą być to rodzice. I to są te wzorce myśli, uczuć, zachowań właśnie skopiowanych od tych ważnych osób. I to jest coś na poziomie treści, takiego zawartości tego stanu ja rodzica. Natomiast na tym poziomie takim obserwowalnym, zachowań, gdybyśmy mieli rozpoznawać, kim jest ten rodzic w nas, to możemy go rozpoznać właśnie po zachowaniach, i to jest wszystko to, co nam się kojarzy z rodzicem. A z rodzicem kojarzą nam się na przykład takie rzeczy związane z tym, jak się zachowywać, jak żyć, jak robić pewne rzeczy, co się opłaca, co się nie opłaca, co jest dobre, co jest złe, czyli wszystko to, co się nazywa takim wychowaniem. I no, jakbyśmy sobie popatrzyli, to najczęściej jak popatrzymy na rodzica, to on się nam kojarzy z dwoma wymiarami. Pierwszy to pewnie taki związany z tym, że rodzic ustala pewną strukturę i zasady, normy, jakieś reguły, prawda? I my tego potrzebujemy do tego, żeby wzrastać w sposób bezpieczny. Ale rodzic daje nam też no, co miłość, troskę, poczucie bezpieczeństwa, opiekę. I to są dwa ważne wymiary naszego stanu ja rodzica na poziomie takiego funkcjonowania. Z jednej strony rodzic, którego możemy nazwać jako rodzica takiego normatywnego, porządkującego, pomagającego odnaleźć się w rzeczywistości, w świecie. A drugi to ten, który daje poczucie bezpieczeństwa, czyli daje troskę i opiekę. Dwa główne wymiary tego stanu ja.
Normatywny, czyli dający normy, dający zasady, niektórzy lubią mówić wyznaczający granice, odnoszący się do zasad, ale też ta struktura pod tytułem rodzic normatywny uczy nas takiego kawałka, co wypada, a co nie wypada, czyli z jednej strony są to normy, ale z drugiej strony jest to szereg ograniczeń, czyli to jest taka struktura w nas, która powoduje, że my się zatrzymujemy i zastanawiamy, czy wypada, czy nie wypada, nie czy wolno, czy nie wolno, co trochę zatrzymuje dziecko wewnętrzne. Ale Zbyszku, często w literaturze ten rodzic normatywny jest określany jako rodzic krytyczny, a nie normatywny. Dlaczego tak jest, że krytyczny?
Dlatego, że tak bardzo mocno z tą strukturą rodzica jest związana ocena. Czyli rodzic to jest też taki stan ja, który nie poddaje analizie pewnych reguł. Bardzo często postępuje w taki sposób, znaczy porządkując świat, mówi, no, owsiankę należy gotować w taki sposób. Dlaczego w taki sposób należy gotować? Bo tak się zawsze robiło, po prostu. Tak? My tak robimy, generalnie się nie zastanawiamy, dlaczego tak jest. I to jest wygodne dla rodzica. Rodzic podaje pewne takie prawdy objawione. I jeśli coś do tego wzorca podanego przez rodzica nie pasuje, do tej normy, no to włącza się ten wymiar takiego krytycyzmu, czyli oceniania. I to jest ten wymiar rodzica krytycznego, który nastawiony jest po prostu na ocenę. Ocenę, która Z kolei obliczona jest na to, żeby utrzymać tą normę. Ona jest zawsze trochę wymierzona w to, żeby porównać, czy norma, którą ja próbuję wdrożyć, uporządkować coś, pasuje mi do tego, czyli zachowanie, a to, co obserwuję, pasuje mi do tej normy. W związku z tym też oceniam bardzo. No, jeśli byśmy się zastanowili i popatrzyli na wzorce naszych rodziców albo ważnych osób, na przykład nauczycieli, bo to też jest jakaś forma wychowawcza, to bardzo często jest, uczciwie rzecz ujmując, patrzymy na tego rodzica też z perspektywy tego, że bardzo często dostawaliśmy dużo ocen, krytycznych ocen o tym, co zrobiliśmy, o tym, czego nie zrobiliśmy. I to jest ta forma taka właśnie rodzica, wymiar ten rodzica krytycznego. On no może nam się kojarzyć z czymś negatywnym, ale nie zawsze tak musi być, bo bardzo często ten krytycyzm i ta ocena jest pomocna. Bardziej, żeby się zastanowić nad tym, bo z kolei ten rodzic normatywny czy rodzic krytyczny, żeby nie było tak łatwo w życiu, to on może mieć dwa odcienie, dwie odsłony. Taką, która jest potrzebna, no bo tak jak mówiliśmy, dziecko potrzebuje pewnego zestawu norm, a jak ma jakieś normy, to musi też mieć jakieś parametry związane z tym, czy on stosuje te normy, czy nie stosuje, więc jakieś formy oceny. I ten wymiar rodzica jest nam potrzebny do tego, żeby wzrastać i żyć, mieć jakieś poczucie takiego odnajdywania się w jakichś społecznie akceptowalnych regułach. Ale może być też taki cień tego rodzica krytycznego i normatywnego, w którym on trochę przeglina, przeinwestowuje trochę. Więc mamy dwie odsłony rodzica, normatywny, krytyczny i ten opiekuńczy, ale żeby trochę skomplikować sprawę, to każdy z nich może w dwóch odcieniach wystąpić. Takim, który jest adekwatny i potrzebny, i taki, który trochę przesadza, nie? Przeinwestowuje po prostu swoje funkcjonowanie.
Sprawdzam, czy dobrze podam przykład. Czyli normatywny to jest norma, która jest uzasadniona, która służy bezpieczeństwu, która służy życiu, która właśnie buduje granice, w których dziecko, a potem dorosły, rozumie, dlaczego coś należy robić. I to jest to, co służy życiu. I gdybyśmy żyli i wzrastali z normami, które nam ktoś wyjaśnia, to my byśmy je spokojnie, jak to się ładnie mówi w psychologii, interioryzowali, czyli uznawali za swoje i rozumiejąc, że to służy życiu, tak byśmy postępowali. Natomiast może się włączyć ta funkcja krytyczna, która mówi, że jeśli nie będziesz tego robił, to spotka cię kara, albo jeśli tego nie robisz, to jesteś niegrzecznym dzieckiem, złym dzieckiem, czyli to jest taka sytuacja, w której my, nie przestrzegając normy, od razu boimy się kary, ale też dostajemy tą ocenę, że coś z nami nie tak. I taki przykład, który przychodzi mi do głowy, może on jest hardkorowy, sprawdźmy, to jest kwestia 10 przykazań. Przykazania nie są po to, żeby nas karać. Przykazania są po to, żeby dbać o dobro człowieka, o godność człowieka. Natomiast jeżeli my za tym pociągniemy to, że jeżeli nie będziesz czegoś robił albo będziesz czegoś robił, to spotka cię piekło, to umrzesz w męce, to i tak dalej, to my nie przestrzegamy przykazań dlatego, że kochamy albo dlatego, że chcemy zadbać o drugą osobę, tylko dlatego, że boimy się kary. Dobrze? Nazywam tę różnicę między normatywnym a krytycznym?
Tak, bardzo dobrze. To rzeczywiście przykład jest taki mocny, tak, bo oparty o religię, ale tak dokładnie jest tak, jak to podsumowałaś. Czyli rodzic krytyczny stosuje takie zabiegi, które uruchamiają po drugiej stronie najczęściej takie niskie uczucia, ja trochę o tym mówię, czyli takie uczucia związane z poczuciem winy, wstydem i strachem. Czyli ja przestrzegam normy, ale nie zadaję sobie trudu, żeby zrobić to z jakąś świadomością i zrozumieniem, tylko robię to w wyniku jakiejś takiej presji związanej na przykład ze strachem, że ja sobie muszę dopowiedzieć pewną historię, co się stanie, jeśli ja tej normy nie będę przestrzegał, albo jeśli ją spróbuję nagiąć, tak? I się do niej nie dostosować. Wtedy mówimy o tym, że ten rodzic objawia się ujawnia się w tej odsłonie takiej przeinwestowanej, czyli jest go no, nieadekwatnie za dużo. On sobie nie zadaje trudu takiego, żeby porządkować, pomagać porządkować świat poprzez taki adekwatny wzorzec wyjaśniania, zapraszania do tego, cierpliwości jakiejś, takiego trochę też tolerancji na to, że druga strona będzie popełniać błędy albo ma prawo do odkrywania i potrzebuje tylko towarzysza, tylko ta druga odsłona jest nastawiona na to, żeby no bezwzględnie dostosować, bez wyjaśnień do tego, jak norma wygląda. I takie proste tłumaczenie to jest, bo tak jest. Bo ja tak mówię, bo tak zawsze było, bo myśmy tak zawsze robili. To jest ten rodzic właśnie w tej odsłonie takiej przeinwestowanej. Tak też analiza transakcyjna mówi tym językiem analizy transakcyjnej, mówimy, że jest przeinwestowany stan ja.
Tak, ja dlatego sięgam po religię, bo wiem, że wiele osób wierzących też słucha tego, o czym rozmawiamy. I tu chcę pokazać to, że ta norma, która przechodzi potem w krytykę, ona powoduje, że przekroczenie normy w głowie człowieka zaczyna powodować taki zlepek, że jeśli nie robię tego, czego się ode mnie oczekuje, to jestem złym człowiekiem. I to jest taki kłopot z tym rodzicem krytycznym, że potem w nas się rozwija bardzo mocno krytyk wewnętrzny, który mówi, jak nie robisz, to jesteś zły. I przestajemy coś robić, dlatego że to służy życiu, tylko dlatego, że boimy się kary, czyli przechodzimy z tej ekspresji miłości pod tytułem granice i normy są po to, żeby zadbać, co będzie się za chwilę wiązało z rodzicem opiekuńczym, o którym porozmawiamy, a idziemy w kierunku tego, że nie spełniam oczekiwań, czyli to oznacza niebyt. I co się potem dzieje? Potem się dzieje to, że kiedy dziecko przestaje się bać, to ono kwestionuje totalnie normy i występuje przeciwko, bo ta norma nie została zinterioryzowana, czyli ono nie rozumie dlaczego. I tutaj jeszcze chcę tylko ten kawałek zatrzymać, że potem wielu dorosłych przychodzi i mówi, dlaczego moje dziecko nie robi tego na przykład, nie? Dlaczego nie jeździ do babci na święta, nie wiem, dlaczego nie chodzi do kościoła, dlaczego coś, dlatego że wcześniej było straszone. Na przykład takie zdanie, które pada często w polskich domach, brzmi, może to będą ostatnie święta babci. Musisz tam pojechać, nie? Czyli jadę na strachu przed śmiercią albo przed brakiem, a nie jadę dlatego, że święta są o spotkaniu i o bliskości, czyli normatywny wyjaśnia. Ten krytyczny straszy.
Tak, i też dla mnie to, co teraz powiedziałaś, jest takim no, przejawem słabości tego rodzica krytycznego, chociaż na poziomie obserwowalnym my widzimy kogoś, kto dominuje. Natomiast w nim, no, tak odnosząc się do twoich słów, w nim nie ma cierpliwości i gotowości do tego, żeby inwestować w czas w wyjaśnianie i strach staje się bardzo łatwym i prostym narzędziem podporządkowania. Czyli posłuszeństwa bardziej, a nie akceptacji czegoś. Dlatego to, co powiedziałeś, i taki rodzic krytyczny, który jest nastawiony w komunikacji na posłuszeństwo, on się zawsze będzie komunikował nieświadomie z dzieckiem po drugiej stronie, nawet jeśli będzie mówił do dorosłej osoby. To jest zawsze odwoływanie się do tego ukrytego dziecka, do tego strachu ukrytego w dziecku, zmuszającego do posłuszeństwa, co bardzo szybko i łatwo doprowadza do takiej sytuacji, w której po drugiej stronie uruchamia się nieświadomy bunt, czyli sprzeciw przeciwko takiemu traktowaniu, przeciwko takiej postawie. Bo ten rodzic, który jest w tej odsłonie normatywnej, takiej porządkującej, on ma w sobie moc i siłę do tego, żeby w cierpliwości zainwestować w tłumaczenie, w wyjaśnianie, też w odsłanianie takie dorosłe, dlaczego mi na tym zależy, dlaczego mi zależy na tym, żebyśmy pojechali na te święta, nie używając tego wytrychu związanego ze strachem, czyli z poczuciem winy.
Chętnie jeszcze do tego wrócę, ale ja bym docisnęła, że ty powiedziałeś, że to jest rodzic, który nie ma cierpliwości, a ja bym powiedziała, że to jest rodzic, który ma małe doświadczenie miłości. I przychodzi mi do głowy, to jest w ogóle niezwykłe, że my rozmawiamy, zwykle ja mam jakieś przykłady, Wczoraj i przedwczoraj miałam warsztaty w domu dziecka i miałam takie pytanie w sobie, czy w domu dziecka może być przyjemnie? Ja jestem niezwykle poruszona, ponieważ ja spotkałam ludzi, którzy, kiedy udzielali sobie informacji zwrotnej, to, co najczęściej wobec siebie wyrażali jako uznanie, to, że są cierpliwi, życzliwi dla dzieci, że potrafią godzinami z nimi rozmawiać i im tłumaczyć. I że są właśnie takimi towarzyszami, którzy tłumaczą dzieciom, które już tam są, a to, żeby było jasne, nie są małe dzieci, bo to akurat dom dziecka, w którym przeważały nastolatki, dlaczego należy postępować inaczej. I ja wróciłam z tak nieprawdopodobnym, wiesz, takim poczuciem sensu tego bycia, że jest taki dom dziecka, w którym można tym dzieciakom, które były straszone, zastraszane, są porzucone, odbudować tą potrzebę norm społecznych poprzez to, że właśnie jest się wobec nich cierpliwym, życzliwym i uważnym. No, to jest takie niezwykłe, tak mi się to teraz skojarzyło z tym, co mówisz. No to co to jest ten rodzic opiekuńczy w takim razie?
No, to taka odsłona związana też z takimi skojarzeniami z osobami ważnymi, bo wciąż wracamy do tego naszego dzieciństwa. I ten rodzic z okresu dzieciństwa opiekuńczy to jest ten, który dostarcza nam bezpieczeństwa, troski, opieki, miłości, bliskości, który jest na to też nastawiony, żeby nas wspierać. I z tym się bardzo często też zachowania rodzicielskie kojarzą. No, bardzo często na warsztatach, jak sobie wyjaśniamy ten model i zadaję pytanie do grupy, no z czym wam się figura rodzica generalnie kojarzy, to padają te sformułowania związane z porządkowaniem, ale też te związane właśnie z troską, co jest bardzo pocieszające, że też tak rodziców widzimy, jako tych dostarczycieli opieki, troski i bezpieczeństwa. I znowu ten rodzic, taki, który w sposób taki doinwestowany daje nam tego, co potrzebujemy do wzrastania, to jest jedna odsłona tego rodzica, ale on może też, jak to się mówi, przegiąć w drugą stronę, tak jak tamten. No i wtedy trudno o nim mówić jako o opiekunie. Bardziej szukalibyśmy innego sformułowania. To jest, sporo jest takiego repertuaru, nomenklatury. Jednym z nich to jest taki rodzic-ratownik. Czyli trochę pamiętam, mówiliśmy już o grach psychologicznych, ale właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, to te stany przeinwestowanego rodzica, to jest taki pierwszy krok do tego, żeby się zaraz być może odnaleźć w tym i trójkącie dramatycznym, i w jakichś grach psychologicznych, bo ten ratownik dostarcza troski, ale on dostarcza troski na swoją modłę, tak bym sobie to nazwał, czyli według swojego wzoru. On wie, tak. Ja też nie boję się używać takiego stwierdzenia, że ten ratownik to jest nie opiekun, tylko przemocowiec, ponieważ on odbiera zasoby drugiej stronie do czegokolwiek i on generalnie jakby z góry zakłada takiej pozycji, ja jestem bardziej okej niż ty, w związku z tym ja bardziej wiem i lepiej wiem, czego ci w danym momencie potrzeba. I on tej troski dostarcza w sposób nadmiarowy, no, co indukuje po drugiej stronie też bardzo często dużą formę takiego sprzeciwu i buntu, ponieważ nie pozwala nam się samodzielnie rozwijać. My wciąż mamy jakiś taki parasol ochronny roztoczony nad sobą. Oczywiście ten rodzic, ratownik bardzo sobie sprytnie potrafi uzasadnić, dlaczego on taki jest i on zawsze wystąpi z takiej roli dobrych intencji. No ale przecież ja to robię z troski, bo mi po prostu zależy, chcę, żeby po prostu, żebyś był bezpieczny, bezpieczna, więc on ma zawsze świetne wytłumaczenie. Natomiast odbiera autonomię, jakąś wszelką sprawczość po drugiej stronie, czyli ratuje z opresji, tak? Nie pytając o zgodę. Ja po prostu, jak ratuję, to znowu muszę mieć przed sobą jakieś bezradne dziecko, które trzeba wybawić z jakiejś opresji.
Tak, to ty powiedziałeś, że się buntuje. Moim zdaniem osoba, która doświadcza właśnie tego nadmiarowego rodzica opiekuńczego, czyli nadopiekuńczości, czyli ratowania, ona raczej wchodzi w zależność i no, nie buntuje się, bo to jest też niezła manipulacja. Przecież ja to dla ciebie robię. I wczoraj właśnie, również będąc w tym domu dziecka, widziałam taką scenę przy stole, czyli siedzą dorośli ludzie, wychowawcy. No i jedna z wychowawczyń mówi, spróbuj tej kiełbasy, a druga mówi, nie, dziękuję, wolę tę, ale tę mamy na co dzień, spróbuj tej, jest dobra. I tamta mówi, nie, dziękuję, nie lubię takiej kiełbasy, ale na pewno będzie dla ciebie dobra na twój żołądek. No i teraz, ja nawet jak to mówię, to już jestem napięta, wszystko mnie boli, bo mówię, kurczę, jesteś wciskaczem. Ona mówi, nie, ja się nią tylko opiekuję, bo ona nie wie, jak dobra jest ta kiełbasa. I to jest w ogóle, wiesz, no taki bardzo prosty przykład z wczoraj, jak można nadmiarowo się kimś zaopiekować, a potem miałyśmy rozmowę i ona mówi, wiesz, bo ta wychowawczyni nie potrafi podejmować podstawowych decyzji. No i teraz pytanie, czy nie potrafi, bo nie ma szansy, czy dlatego trzeba za nią podejmować decyzję, bo już przyzwyczaiła otoczenie, tak? I tu chcę się zatrzymać, że nadopiekuńczość jest formą przemocy, bo ustawia nas nierówno. Ja wiem lepiej, co będzie dla ciebie dobre, ale potem się będę denerwować, jak ty nie będziesz wiedzieć, co jest dobre dla ciebie. Więc to jest taka, no taka matnia straszna, nie?
Tak, ja też nie boję się użyć tego stwierdzenia, że ratownik, te postawy ratownicze są przemocowe. Chociaż no, z boku możemy obserwować właśnie taką zainteresowanie, troskę, natomiast one bardzo silnie po drugiej stronie, bo to wtedy trzeba by było się zastanowić nad tym, co potencjalnie odczuwa druga strona, słysząc tego typu komunikaty, bo to już ty przytoczyłaś taki jeszcze dialog, w którym ktoś ratuje zadając pytania, ale wyobraźmy sobie, pójdźmy dalej. Ktoś mi przynosi talerz z tym, co ja powinienem zjeść, więc ja w ogóle już nie mam wyboru. Nie, w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Ja mam coś podane i to wtedy rzeczywiście jest jakaś forma już oczekiwania zależności, totalnego takiego podporządkowania. Bo ja mówię też o buncie w przypadku relacji z rodzicem ratownikiem w takiej formie, w której ktoś chce postawić granicę, mu się wyczerpują te narzędzia związane z asertywną odmową, którą tu przytaczałaś, i on w końcu wali dwoma pięściami w stół. No, spadają naczynia, mówi w końcu, to jest dosyć. Nie? I na przykład zrywa w ogóle relację. Ucieka od tej relacji, nie?
Ale posłuchaj, przynosi kanapkę, to jeszcze nic. Przychodzi mi historia z ubiegłego tygodnia, kiedy pani mówi, a ja robię prezenty moim dzieciom. Ja mówię, a jakie pani robi prezenty? No ubrania im kupuję. A ile dzieci mają lat? No 23, 25, 21, nie? Tak. Ja bym tak siedzi, mruga i mówi, to niedobrze, że im kupuję ubrania, czy ja chcę im sprawić radość, nie? I teraz to jest w ogóle niezwykłe, że dorosły człowiek siedzi i jest naprawdę bardzo zaskoczony tym, że to jest nadmiarowe podejmować decyzje za drugiego dorosłego człowieka, już nie mówimy o dzieciach w ogóle, ale co będzie dla niego dobre. Ja mówię, dlaczego pani kupuje ubrania swoim dzieciom? Bo one się nie umieją ubrać same.
Tak, 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 no. Bardzo, no, tak, to jest świetny przykład właśnie takiego wewnętrznego też monologu przekonań, przeinwestowanego takiego rodzica opiekuńczego. No, w zasadzie to sobie i to mu bardzo pasuje w ogóle, taka pozycja, w której on sobie może dopowiedzieć, oni nie potrafią. I ja mogę wejść w glorii chwały takiej właśnie, żeby się objawić jako ta osoba, która niesie, nieważne, czy ta potroska jest potrzebna, czy nie. I tu też możemy popatrzeć na tego ratownika, że on bardziej sobie czegoś dostarcza, sobie coś potwierdza, niż drugiej stronie.
Mhm. Czyli mamy tak, rodzica normatywnego, który dba, i rodzica krytycznego, który jest przeinwestowanym normatywnym, tak?
Tak, tak. No moglibyśmy też, no ale zostańmy przy tym krytycznym.
Okay. Tak. Mhm. I druga rzecz, mamy rodzica opiekuńczego, który, to też jeszcze, dobrze, to powiem, czyli rodzica opiekuńczego, który dba, wspiera i towarzyszy, lub przeinwestowanego, który ratuje, no ale właśnie tak naprawdę odbiera autonomię. Krytyczny odbiera poczucie własnej wartości i zaufanie do siebie, A ten przeinwestowany opiekuńczy zabiera autonomię, no i też zaufanie do siebie, no bo przecież no, mam 25 lat i nie umiem się ubrać. Mama tak zawsze mówi, prawda? Natomiast to, co jest ważne, to, że potem to wpływa na nasze dorosłe życie i na nasze dialogi wewnętrzne. Czy możemy to nazwać? Jakie to ma konsekwencje, kiedy ktoś w stosunku do nas tak się zachowuje?
Tak, dlatego że to jest obliczone. Zawsze ci dwaj rodzice będą się komunikować z moim wewnętrznym dzieckiem i będą się odwoływać do tego dziecka, które jest nastawione na posłuszeństwo i na dostosowanie się, czyli ten wymiar dziecka, o którym mówiliśmy, uruchamiamy dziecko uległe.
Dokładnie.
Takie najlepiej właśnie, żeby się nie kontestowało tej krytyki i nie zaprzeczało tej chęci ratowania. No i przełożenie na życie nasze dorosłe jest takie, że my bardzo często później przeżywamy właśnie te takie niskie uczucia związane z bezradnością, nie chcę mówić o bezsilności, ale z jakimś rodzajem takiego niedopasowania, bezradności w różnych ważnych momentach, właśnie z taką trudnością w podejmowaniu decyzji albo z jakimś zaniżonym, nieadekwatnym poczuciem własnej godności, własnej wartości, z poczuciem pewności siebie w różnych okolicznościach.
I teraz, co możemy zrobić? Czyli odkrywamy taką sytuację, że nasi rodzice byli przeinwestowani, albo ich komunikat, ich bycie z nami było przeinwestowane. Uwaga, powtarzam to po raz kolejny, bo jakoś chcę, żeby to wybrzmiało. Nie oceniamy. W tym my rozmawiamy, pokazując pewne prawidłowości. I oczywiście, że ci rodzice zachowywali się tak, bo taki wzorzec relacji też dostali. To jest bardzo ważne, że my te wzorce potem powielamy. I teraz to, co jest kluczowe, to to, że ten wzorzec potem mamy do naszych bliskich, ale ten wzorzec mamy do siebie. Czyli konsekwencją tego, że mieliśmy rodzica, który karał albo no właśnie używał formuły posłuszeństwa, żeby nami zarządzać, powoduje, że my potem też zaczynamy być posłuszni wobec autorytetów, nie słuchając wewnętrznego swojego dziecka, czyli swoich potrzeb i pragnień. Jeżeli nam ktoś mówił, że sobie w życiu nie potrafimy poradzić, no to cały czas pytamy innych, czy dobrze wyglądam, czy dobrze zrobiłem, czy ty jesteś zadowolony, ale co z tym zrobić?
Co zrobić z tym wewnętrznym rodzicem, czy co zrobić, kiedy ja już mam doświadczenia bycia w kontakcie z takim rodzicem? Nie? Bo to, a co
A,
zrobić?
dwa pytania, masz rację. Czyli co robić, jeśli rodzic nadal na nas to stosuje? A co robić w stosunku do siebie? To może zacznijmy od tego, co robić, kiedy rodzic nadal to robi nam.
To ja sobie tak myślę, że chyba w jednym i w drugim przypadku dobrze by było zacząć czerpać z tych zasobów naszego tu i teraz, czyli tego naszego dorosłego. I moim zdaniem najlepszym z takich sposobów jest to, żeby zacząć zadawać pytania. Takie pytania, które będą poddawały wątpliwość jakieś przekonania
O,
no,
właśnie.
tam rodzicielskie. Nie? Bo dorosły, taki nasz wewnętrzny zasób dorosłego, to jest ktoś taki, który on ma potrzebę dużej analizy i sprawdzenia. Dobra, ty mi mówisz, że coś jest takie, to ja nie mówię tak, nie mówię nie, ja sobie to sprawdzę, nie? Bo przyglądam się, co mówi mi rzeczywistość. I to jest też dobry taki moment do tego, żeby po prostu kruszyć te przekonania pod względem takiego fałszu. Nie? I oczywiście nie wszystkie, bo te, które mnie gdzieś wspierają w tej odsłonie takiego rodzica, który dał mi zasoby, a nie ograniczenia, warto sobie zatrzymywać. Natomiast te, które mnie ściskają, właśnie które mnie ograniczają, które powodują, że nie mogę zrobić kroku naprzód, do przodu, bo mnie gdzieś przeszłość właśnie ciągnie, to warto zacząć zadawać pytania. To jest taki pierwszy krok, bo to nam będzie uruchamiało ten zasób stanu ja dorosłego, nastawionego na tu i teraz, jak dzisiaj rzeczywistość wygląda. No dobra, ty mi mówiłeś, że owsianka jest zdrowa, ale kiedy to było? Tak? No, 40 lat temu, jak ty byłeś dzieckiem, albo 50 lat temu i jeszcze 50 lat temu, jak moi dziadkowie. Nie? Więc zastanówmy się nad tą owsianką. Czy tak owsianka oczywiście jako pewien przykład. I my mamy takich przekonań masę. Nie?
Mam fajny przykład, który zwykle porusza słuchacza, niektórych nawet bulwersuje, więc chętnie go użyję. Mianowicie przykład pod tytułem najpierw czas jeść zupę, a potem drugie danie.
Tak.
I teraz uwaga, my nie namawiamy do kontestowania, czyli że wszystko teraz wywrócimy, tylko zadawania sobie pytania. No i teraz, dlaczego kiedyś jadło się zupę najpierw? Dlatego, że zupa była z warzyw, a warzywa były zawsze dostępne na wsiach, więc łatwiej było nakarmić dziecko zupą z warzyw, które były dostępne, niż potem dać mięso, które było bardzo drogie i które nie było tak łatwo dostępne. Dlaczego zjedz warzywka, nie? Dlaczego te ziemniaki były tak ważne? I teraz to nie tylko dlatego, że to było zdrowe, a my mamy potem taki obraz, że to było zdrowe, tylko dlatego, że trzeba było coś do tego dorobić. Taki przykład, który przychodzi mi do głowy z mojego dzieciństwa, to moja babcia, która miała truskawki, wiesz, działkę truskawek. To nie było dużo, tam 8 czy 10 arów. No i te truskawki się sprzedawało, zbierało i sprzedawało. I kiedy babcia przynosiła pierwsze truskawki i ja chciałam je zjeść, to mówiła, zjedz je z makaronem, bo cię znudzi. Czyli, że będzie ci niedobrze.
Tak.
Ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego ja mam jeść truskawki z makaronem. Mnie to nie nudziło. Ale babcia nie umiała powiedzieć, wiesz, zjedz z makaronem, bo zjesz mniej. Tak? Ja dopiero po jakimś czasie odkryłam, że truskawki się po prostu je w koktajlu i nie trzeba tego jeść z makaronem ani z chlebem. Nie? Dlaczego dorosły coś mówi i to jest, ty powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Zadawajmy pytania, nie czy to nadal jest aktualne, ale czy to w ogóle służy życiu, nie? Czy to jest dobre, czy to ma sens w ogóle jakiś, tak? Chyba już to kiedyś mówiłam, że ostatnio mieliśmy tutaj takie spotkanie na warsztatach zaufania do siebie, no i dwie osoby miały urodziny i przyniosły torty. I siadamy wieczorem do kolacji i ja mówię, kurczę, ja bym chciała zacząć od tortu, bo jak się najem tych śledzi, to już potem nie będę miała miejsca na te pyszne torty. I siedzi dziewczyna i mówi, Jezu, nareszcie ktoś myśli tak jak ja. Mówi, ja też chcę od tortu, ale się wstydziłam to powiedzieć, mówi. I trzecia mówi, ja też chcę od tortu, bo potem nie będę miała na to miejsca. No i no, cukier, węglowodany, tak? Czy w normalnym domu można zacząć kolację od zjedzenia tortu? Żeby było jasne, ja teraz Państwa nie zapraszam do tego, ale właśnie, czy mogę złamać schemat? I ona powiedziała, wstydziłam się. Nie? To jest ciekawe i ważne, że ten lęk przed oceną, że zrobię coś niezgodnego z normą, on jest bardzo mocno w nas wpisany i to jest taka, myślę, druga rzecz, na którą warto patrzeć. Czy to, co robię, robię z potrzeby, czy robię z lęku?
Ale zobacz, też ważna rzecz się stała, bo już jakiś rodzaj pytań wewnętrznych w tej osobie był. Taki związany z tym tortem przed śledziem, prawda? I zobacz, co się dzieje, bo jeśli my zaczynamy te pytania w sobie zadawać, o to odpowiedź może nie przyjdzie od razu, ale jest jakaś taka szczelina do dorosłego zastanawiania się i zobacz, no pojawia się jakiś bodziec taki w przypadku twojej osoby, która przychodzi i mówi to samo i leci. Nie? Czyli generalnie, aha, ja rozumiem, nie jestem jakoś odosobniona w tym celu, to nie zasługuje na krytykę. Są osoby, które myślą podobnie jak ja, I ten dorosły natychmiast kruszy schemat. Nie ma tego schematu, nie? Myśmy się zastanawiali miesiąc, dwa, trzy miesiące, rok nad tym, a potem się pojawia jakiś bodziec, który generalnie wywraca ten stary jakby porządek. Takich porządków to my naprawdę mamy bardzo wiele. Ja sobie na przykład pamiętam takie przekazy od mojej mamy i od mojego taty, jak wszedłem do szkoły, pamiętaj, zawsze musisz słuchać starszych i to, co pani powie, nauczycielka, nigdy z tym nie dyskutuj. No i to do czego to zachęca? No siedzisz w ławce, tak? Jesteś biernym przyswajaczem treści, które płyną. Generalnie jak sobie zadajesz jakieś pytanie, masz jakąś wątpliwość albo coś ci nie pasuje ze strony starszych osób, no to masz przekaz, żeby siedzieć po prostu cicho i to ściskać, nie? I teraz dorosły sobie zada pytanie, no dobra, ale jak? Wszystkich starszych, pewnie niektórych warto, ale może z niektórymi mógłbym podyskutować. A co by się stało, jakbym powiedział, nie zgadzam się z panią, z panem, ale nie podoba mi się, co pani mówi, albo trochę się źle poczułem z tym, co usłyszałem, nie zgadzam się z tym. To jest ten temat takiego właśnie dorosłego. I może okej, nie mieliśmy zasobów do tego w dzieciństwie, ale dzisiaj już mamy do takiego zadawania pytań. To jest pierwszy krok, który można zrobić, żeby się trochę odklejać od tego, co od tej przeszłości, na której nie mieliśmy wpływu i musieliśmy ją chłonąć. Teraz możemy.
I też...
Tak sobie myślę też, przepraszam, że dobrym krokiem jest sięganie też do tego dziecka, który takiego wolnego. Nie? Czyli torta należy jeść zawsze widelcem, a ja sobie z nim palcem. I jeszcze te palce obliżę na koniec. Tak głośno, nie? I zobaczę, co się stanie, nie? Bo to też jest jakiś rodzaj łamania konwenansu i testowania rzeczywistości na nowo.
Tak, wiele osób już się teraz bulwersuje, że to oznacza niegrzeczne wychowanie, ale mi przychodzi do głowy na przykład temat tego, że to, co jest ważne, to to, żebyśmy mieli odwagę zadawać pytania i nie brali pytań jako ataku na siebie. Czyli na przykład ja mam tak w domu, że my ubieramy choinkę zawsze w dzień Wigilii. I moja córka któregoś dnia zadała pytanie. Ale dlaczego w Wigilię? Dlaczego nie możemy tego ubrać tydzień wcześniej? Albo w wielu domach, albo jeszcze oczywiście był argument, w wielu domach ta choinka już jest wcześniej, nie? No i ja znałam na szczęście odpowiedź, bo ona była moją odpowiedzią, że ja chcę Wigilię czynić Wigilią, że to jest właśnie ten dzień, w którym my przygotowujemy różne rzeczy i choinka jest taką przyjemnością i radością ubierania właśnie. Ale mogłabym nie znać odpowiedzi, czemu ja tak robię, bo zawsze tak się robiło w moim domu i wtedy to jest taki powód do irytacji i złości, bo to nie dyskutuj, bo zawsze tak było, albo kontestujesz tradycję,
tak.
Albo ty chcesz wszystko wywracać. Nie, ja tylko pytam. Żeby norma mogła być moją normą, potrzebuję ją zrozumieć i pomyśleć sobie tak, to ma sens, albo nie, to nie ma sensu. Dla mnie nie ma sensu. I dopiero wtedy mogę coś z tym zrobić.
Tak, bo zobacz, też zadanie takiego pytania i szukanie odpowiedzi daje mi wybór. Ja generalnie mogę zostać dalej w tym, co mam,
tak.
A mogę szukać czegoś nowego, co będzie odpowiadało na tą nową rzeczywistość rozpoznaną w formie pytań. To nie jest tak, że... Bo no bardzo często, jeśli ja sobie zaczynam zadawać pytanie, pojawia się nowa świadomość, to najczęściej się też zmieniają pewne zachowania, no bo już się tej świadomości nie da pominąć. Ale tak na dobrą sprawę, ja dalej mam dorosły wybór, żeby zostać w tym, co mam dalej, z różnych względów. Na przykład mi nowe testowanie rzeczywistości powie, okej, to wcale nie jest aż takie, niczego takiego nie odkryłem. Mogę sobie zostać spokojnie w tym, co miałem i to mi nic mi to nie robi. Tak? Jeśli oczywiście jest to jakaś uczciwa, wewnętrzna odpowiedź, ale... Wcale to nie jest tak, dorosły wcale nie zachęca, zbóż ten świat swój, który masz, tylko go przetestuj, on mówi, to sprawdź, czy to jest jeszcze aktualne, czy to jest takie, jakbyś chciał, czy to jest, zawiera twój zestaw potrzeb, tak? To jest moim też zdaniem bardzo ważne, żeby ta autonomia to jest ten wybór drogi. Ja mogę pójść w nowym kierunku, w nowym kierunku, ale mogę też zostać w tym, co miałem do tej pory. Trochę go zaktualizować albo nie aktualizować.
Wchodzi mi do głowy przykład z mojego ulubionego kraju, czyli z Włoch. Jak byłam 10 lat temu do Włoch, to nie było mowy. Nie było mowy, żeby ktoś dostał obiad przed 19. I nie było absolutnie możliwości, żeby można było wypić cappuccino po 12. Bo Włosi byli bardzo tacy, wiesz, konserwatywni.
Konserwatywni.
Koniec, jest norma. I teraz, jak byłam w szkole we wrześniu, to mieliśmy taką lekcję pod tytułem Zasady i tradycje Włoch. I na nauczycielka mówiła, że oni cierpią fizycznie, że oni ich naprawdę wszystko boli. Jak ktoś po południu, a nie daj Boże na koniec obiadu, zamawia cappuccino. W ogóle nie wolno tego robić, nie? I ja mówię, ale ja to robię. Ona mówi, wy turyści jesteście dziwni. I mówi, ale my już się do tego przyzwyczailiśmy i zrobimy wam to cappuccino, nie? I to jest dokładnie to, że no możemy się uprzeć jak konie, no ale czy to jakby coś zabiera? No, ktoś pije cappuccino, po prostu. A my nie pijemy, no z jakiegoś powodu. No, trzymajmy się każdy swojego, ale to, co jest ważne, to, że w tym, jak mamy tego zdrowego rodzica normatywnego i zdrowego opiekuńczego, te dwa kawałki są zdrowe, nie są, jak ty to ładnie mówisz, przeinwestowane, no to właśnie ten opiekuńczy wtedy jest w stanie wyjść z tej normy i powiedzieć, dobra, no jeżeli to dla ciebie ważne, no to oczywiście to ja nie oceniam, że jesteś głupi i nienormalny i że pójdziesz do piekła, bo pijesz cappuccino po 15, tylko po prostu masz inaczej.
Tak, to jest spotkanie takich dwóch postaw, że ja jestem okej ze swoimi przekonaniami i tego, co ja dla siebie chcę, ale ty też jesteś okej w tym, czego potrzebujesz dla siebie i to się może spotkać. Nie musimy walczyć na te przekonania. Nie musimy stawiać tej pozycji, że w której ja jednak będę forsował swoje. I to jest taki właśnie przykład okej. No my jako Włosi generalnie mamy, dobrze nam jest z tym, że cappuccino pije się po 12, ale skoro wy chcecie przed... Nie pije się, ale jeśli wy macie turyści, tak, to my was bardzo chętnie tutaj witamy i bardzo proszę, pijcie sobie cappuccino, chociaż my uznajemy, że nie.
Wy jesteście świrami.
Tak, i to nie jest w porządku.
Tak. I teraz to co jest ważne, to jest to, że żebyśmy mogli wychodzić ze schematów, które nas włożono, to ważne jest, żeby zadawać pytania, ale druga rzecz, uwzględniać. To jest właśnie to, co teraz powiedzieliśmy, czyli że ja czasami mogę nie rozumieć, dlaczego ty masz inaczej, bo to nie jest totalnie moja norma, albo to nie jest totalnie zgodne z moimi wartościami, ale ja w ogóle mam gotowość to uwzględnić, że ty tak masz, bo wtedy ja jestem w tej roli opiekuńczej pod tytułem wspieram i towarzyszę.
Tak, i moim zdaniem też bardzo ważne jest to, bo ja sobie też tak myślę, że wszystkim nam może się zdarzyć jakaś sytuacja, no najczęściej może być taką sytuacją napięcia, stresu, w której my zobaczymy, że nie odnaleźliśmy się w tej postawie, okej, okay, ty jesteś okej, okay, i ja jestem okej. Okay. I też jest to okej, okay, że my nie musimy być wciąż w takiej sytuacji, w której też próbujemy jakoś kontrolować tą postawę przekonania o sobie i o innych. Natomiast ważne jest to, żeby też jakoś świadomie się przyglądać temu i też przyłapywać się też na tym, że proszę bardzo, tutaj doszło do czegoś takiego, w której kurczę, no jak ja to powiedziałem, to ja też mówiłem to z takim przekonaniem, że odbierałem drugiej stronie jakieś prawa. No na przykład do tego, czy ona chce tej troski, czy nie chce tej troski, albo do tego, czy chce tej normy, albo nie chce tej normy. I wydaje mi się, że im częściej będziemy też tak z taką refleksją podchodzić, uważnością do relacji, tym częściej jest szansa na to, że my będziemy wchodzić właśnie z taką uważnością i akceptacją, dlatego, że druga strona może mieć inne potrzeby i to jest okej. Okay. I to też nie są potrzeby, które mi w jakikolwiek sposób zagrażają, że one mogą być równocześnie, tak? Że my możemy być ze sobą blisko, ty pijąc cappuccino, a ja w tym czasie nie pijąc tego cappuccino, nie? I możemy dalej rozmawiać nawet, nie?
Tak, to jest szalenie ważne w analizie transakcyjnej, nie? Ja, znaczy w ogóle w życiu, ale analiza transakcyjna o tym mówi, ja okej okay, i ty okej. Okay. To jest ja inny i ty inny i to wszystko jest okej, okay, pod warunkiem, uwaga, że to służy życiu, bo ja nie mam zgody na to, że ty jesteś okej okay wtedy, kiedy robisz rzeczy, które krzywdzą ciebie albo mnie, albo innych, tak? To też chcę tutaj zaznaczyć, ale być może to jest dobry pomysł, tak sobie teraz wymyślam, żebyśmy porozmawiali o tym w ogóle, co to znaczy ja okej, okay, ty okej. Okay. Bo niektórym ludziom się to myli z taką tolerancją, która nie ma granic, czyli że wszystko mi wolno, a ja jednak lubię zdanie wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść i warto byłoby o tym porozmawiać. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy powiedzieć o rodzicu, o co zadbać?
To mówiliśmy też o tej odsłonie rodzica, co zrobić, jeśli ja widzę siebie w tych odsłonach przeinwestowanych i tak sobie myślę, że są proste takie też rzeczy na swoim poziomie świadomości do zrobienia. Na przykład, kiedy ja odsłaniam się jako ten ratownik, przeinwestowany rodzic opiekuńczy, to znowu pytania, ale do samego siebie. Czy ja niosę pomoc, ale wcześniej sprawdziłem, czy druga strona chce? Też to, co jest ważne, to czy ja niosę pomoc i ja chcę tej, czy ja mam w sobie gotowość na niesienie tej pomocy? Czy ja sprawdziłem w ogóle, jeśli druga strona chce tej pomocy, to czy ja sprawdziłem, a w jakim zakresie tej pomocy potrzebuję? Więc znowu ten rodzic nadmiarowy mógłby sięgać do tych zasobów dorosłego, a dorosły zawsze będzie zadawał pytania. I tutaj można zacząć od pytania. Jak mam taką tendencję, widzę w sobie pewien mechanizm takiego właśnie ratowania innych z opresji, mam też taką radość jakąś wewnętrzną z tego, to ja mogę zacząć sobie zadawać te pytania. Nie? Czy ja daję pomoc, która jest potrzebna? Czy ja to sprawdziłem w ogóle? I w jakim zakresie ta pomoc jest potrzebna? Nie? Żeby się nie uruchamiać jako ratownik właśnie.
O ratowniku mamy w rozmowie w Trójkącie Dramatycznym oczywiście link pod naszą rozmową. O dziecku wolnym i przystosowanym też mamy rozmowę, zapraszamy. Więc przed nami jeszcze jedna rozmowa o jeszcze jednej ważnej strukturze osobowości, o której dzisiaj już zaczęliśmy mówić. To struktura pod tytułem Dorosły.
Dorosły, tak. Dorosły, które ja też tak już trochę zapowiadając, to jest ktoś, kto jest tak między rodzicem a dzieckiem, tak w strukturze, w analizie transakcyjnej jest przedstawiany i dla mnie zawsze jest takim łącznikiem, pomostem, może być pomostem między tym dzieckiem, potrzebami dziecka i tym czego chce, potrzebuje i jak funkcjonuje rodzic. I porozmawiamy też o tym, co robić, żeby przez ten dorosły stan ja balansować pozostałe.
Ważne balansować, czyli budować dobrostan, a ja tylko na koniec powiem, że niestety nie wszyscy dorośli są dorośli.
Tak, duzi są.
Tak. Duzi, ale nie zawsze działają z poziomu dorosłego. Często działają z poziomu dziecka albo rodzica i to jest to, czego my się potrzebujemy nauczyć, nie? Włączać,
tak.
Karmić, budować i wzmacniać tę strukturę osobowości, którą jest dorosły. W związku z tym mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do oglądania naszej następnej rozmowy, a tymczasem dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu, dziękuję Agnieszko.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.